Tymczasem weszli do sienia, stamtąd do dużej izby. Na środku jej stał stół z przygotowaną ucztą, w jednym zaś kącie tapczan, pokryty białą końską skórą, na którym leżał Ketling. — Przyjacielu! — rzekł pan Wolodyjowski, spiesząc ku niemu. — Michale! — krzyknął Ketling i zerwawszy się na równe nogi, jak gdyby był w pełni sił, chwycił małego rycerza w objęcia. Ściskali się tedy tak, że chwilami Ketling Wolodyjowskiego, a chwilami Wolodyjowski Ketlinga podnosił w górę. — Kazali mi chorobę symulować — mówił Szkot. — Umarłego udawać, ale przecie na twój widok nie mogłem wytrzymać. Zdrów jestem jako ryba i żadna przygoda mnie nie spotkała, ale chodziło o to, żeby ci z klasztoru wydobyć. — Przebacz, Michale, z serca uczyniliśmy tę zasadzkę. — Na dzikie pola z nami! — krzyknęli znów rycerze i poczęli twardymi dłońmi uderzać po szablach. Ach, chrzęst groźny uczynił się w komnacie. Lecz pan Michał zdumiał się bardzo. Przez chwilę milczał, za czym jął spoglądać na wszystkich, a szczególnie na pana Zaglobę, wreszcie rzekł. O zdrajcy! Myślałem, że Ketling na śmierć usieczon.
Jak to, Michale? Zawołał Zagłoba. To gniewasz się o to, że Ketling zdrów? To żałujesz mu zdrowia, a śmierci życzysz? Także to skamieniało ci serce, że rad byś wszystkich na marach widzieć. I Ketlinga, i pana Orlika, i pana Ruszczyca, i tych młodzików, ba, nawet Skrzetuskiego, i mnie, który cię jak syna miłuje.
Tu Zagloba oczy zatknął i wołał jeszcze żałośniej.
Nic nam po życiu, mości panowie, nie masz wdzięczności na tym świecie, jeno zatwardziałość sama.
Dla Boga, odpowiedział Wolodyjowski, zła wam nie życzę, aleście mojego smutku nie umieli uszanować.
Życia nam żałuję,
powtarzał Zagloba. Dajże waść spokój.
Powiada, że smutku jego nie chcemy szanować, a jakież to zdroje wyleliśmy nad jego nieszczęściem. Mości panowie, prawda?
Boga biorę na świadka, że twój smutek radzi byśmy na szablach roznieść, bo tak zawsze przyjaciele czynić powinni. Ale że daleś parol, iż przez miesiąc z nami zostaniesz, to przynajmniej przez ten miesiąc kochaj nas jeszcze, Michale.
Ja i do śmierci będę waściów kochał, odrzekł Wolodyjowski. Dalszą rozmowę przerwało przybycie nowego gościa. Żołnierze, zajęci panem Wolodyjowskim, nie słyszeli, jak ów gość zajechał i spostrzegli go dopiero teraz w drzwiach. Był to mąż ogromny, wspaniałej tuszy i postawy. Twarz miał rzymskiego Cezara, w niej potęgę, a zarazem iście monarszą dobroć i łaskawość. Zgola był inny od tych wszystkich żołnierzy, niezmiernie większy i stał wobec nich jakoby król ptaków, orzeł, stanął wobec jastrzębi, rarogów, kobuzów. — Pan Hetman Wielki! — zawołał Ketling i skoczył jako gospodarz witać. — Pan Sobieski! — powtórzyli inni. Wszystkie głowy pochyliły się w pełnym uszanowania pokłonie. Prócz Wolodyjowskiego wiedzieli wszyscy, że pan Hetman przyjedzie, bo się był Ketlingowi obiecał, a jednak przybycie jego tak silne wywarło wrażenie, że przez chwilę nikt pierwszy ust nie śmiał otworzyć. Łaska to była nadzwyczajna. Ale pan Sobieski kochał nad wszystko żołnierzy, zwłaszcza tych, którzy już z nim tylekroć tratowali po karkach czambulów tatarskich. Uważał ich jakoby za rodzinę swoją i przeto właśnie postanowił powitać Wolodyjowskiego, pocieszyć go. Wreszcie okazaniem niezwykłego faworu i pamięci wśród szeregów zatrzymać. Więc powitawszy się z Ketlingiem, wyciągnął zaraz ręce ku małemu rycerzowi, a gdy ów się zbliżył i za kolana go chwycił, ścisnął mu dłońmi głowę.
No, stary żołnierzu, rzekł, no, Boża ręka cię przycisnęła do ziemi, ale cię ona podniesie i pocieszy. Bóg z tobą. Już też zostaniesz z nami.
Szlochanie wstrząsnęło piersią pana Michała.
Ostanę, rzekł wśród łez. To i dobrze. Takich mi jak najwięcej. A teraz, stary towarzyszu, przypomnijmy te czasy, kiedyśmy to w ruskich stepach pod namiotami do uczty siadali. Dobrze mi między wami. Dalej, gospodarzu, dalej. Vivat Johannes Dux!
Zakrzyknęły wszystkie głosy. Uczta się rozpoczęła i trwała długo. Nazajutrz przysłał pan hetman dla Wolodyjowskiego bulanego dzianeta wielkiej wartości.